Marcin Sasin, dzień dobry, a w studiu Sebastian Pieńkowski, szef PiS-u w Gorzowie, przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta i wiceszef tejże Rady. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA będzie miała wpływ na wynik wyborów i przebieg ostatnich dni kampanii?
Tego nie wiem. Pewnie w dzień wyborów to się okaże, czy te sondaże skoczą, mówiąc kolokwialnie, czy zostaną w miejscu. No, prezydent musi wypełniać swoje obowiązki do ostatniego dnia, także tutaj cieszę się z tego, że najważniejsza osoba właściwie w najważniejszym państwie na świecie, najbogatszym, najbardziej prężnym, tak zwanym policjantem, jak mówią na Stany Zjednoczone, Donald Trump zaprasza naszego prezydenta. Jest to pewne wyróżnienie, zwłaszcza, że ta współpraca w tej kadencji prezydenta Dudy i prezydenta Trumpa jest bardzo dobra, daje efekty, zwłaszcza dla Polski i mam nadzieję, że kolejne dobre informacje usłyszymy dziś.
A patrząc w sondaże, wierzy pan, że uda się rozstrzygnąć wybory w pierwszej turze Andrzejowi Dudzie?
No jeśli patrzyłbym tylko na sondaże, to musiałbym powiedzieć, że nie, ale...
Rafał Trzaskowski jest bardzo blisko prezydenta. Patrząc
tak, według
tego,
sondaży, tak, według sondaży jest rzeczywiście, ale myślę, że to jest dosyć sprytne pompowanie tych sondaży. Taką mam ocenę indywidualną. Ja przypomnę wybory do Europarlamentu, gdzie też te sondaże, większość sondaży dawało zwycięstwo 2-3% zjednoczonej opozycji. Okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość z całą zjednoczoną opozycją wygrało, jak dobrze pamiętam, prawie 7%. Więc to było też dla mnie duże zaskoczenie, bo wtedy rzeczywiście te sondaże zostały obnażone i pokazane zostało, że one nie są prawdziwe, więc trudno mi powiedzieć. Jak zawsze, ja jestem człowiekiem czynu, więc pracujemy ciężko w kampanii i staramy się wspierać naszego kandydata jak najmocniej. No właśnie, wyborcy już to zdecydują.
Co będziecie robili, jeśli chodzi o Lubuskie, jako komitet poparcia Andrzeja Dudy, bo patrząc w prognozy polityczne, to Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski w Lubuskiem, prawie 34%. Tutaj ostatnia prognoza 34,2% głosów Andrzej Duda, 33,9% Rafał Trzaskowski. Co zrobicie?
Robimy to, co zawsze. Organiczna praca, tak? Konferencje, spotkania z mieszkańcami, objazd. Mamy Duda Busa, którym jeździmy. Ja wczoraj oczywiście po pracy jeździłem. Też rozwieszaliśmy banery. Niestety dużo jest chuligaństwa, wandalizmu. Musieliśmy podnosić, naprawiać. Także tutaj na Facebooku apeluję o taką walkę, konkurencję z klasą, ponieważ nasi wyborcy nie niszczą, nawet o tym nie myślą, żeby niszczyć konkurencję, a nasze są strasznie niszczone już w całej Polsce, w Lubuskim. No, ten teren jest zawsze dla nas trudny, więc ja się nie dziwię, że te sondaże tutaj w województwie lubuskim takie są. No, mam nadzieję, że w pierwszej, jeśli dojdzie do drugiej tury, nasz kandydat wygra.
Co wyborcy powinni wynieść z tych wyborów, jeśli chodzi o hasła, te najważniejsze rzeczy?
Znaczy przede wszystkim powinni patrzeć na wiarygodność kandydatów, co zrobili, tak? Ja przypomnę, że tutaj będę to powtarzał jak mantrę. Prezydent Duda wraz z obozem Zjednoczonej Prawicy wprowadził 500+, 300+, budujemy gazociąg z Danii, tak? Uniezależniamy się energetycznie, rozbudowujemy port w Świnoujściu, za chwilę będziemy sprzedawać ten gaz jako pośrednik w ramach Trójmorza. Mamy większe bezpieczeństwo, stacjonują u nas Amerykanie. Może dzisiaj usłyszymy kolejne dobre wieści. Mamy olbrzymie inwestycje. Także tutaj olbrzymi wzrost gospodarczy, który pozwolił na te wszystkie społeczne realizacje celów. A z drugiej strony co mamy? No mamy kandydata, tego najgroźniejszego dla nas konkurenta, który z jednej strony mówi tak, chcę ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, z drugiej strony jest prezydentem i wręcz tę ulicę likwiduje. Mówi tak, chcę 500+, a wcześniej mówił nie chcę. Tak, chcę wieku emerytalnego 65, a tak naprawdę głosuje za odrzuceniem i nie pamięta, żeby posłem. No, ja myślę, że Polacy na ten brak wiarygodności nie dadzą się nabrać i nie zaryzykują takiego prezydenta.
Prezydent Andrzej Duda podpisał tarczę antykryzysową 4.0. Kilka tam założeń, też między innymi dla samorządów jest ciekawych. Jak ta tarcza zadziała?
Tego nie wiem. No to jest takie kolejne uzupełnienie. Tam samorządy wiem, że mogą te obostrzenia, jeśli chodzi o deficyt, są trochę luźniejsze. Jest też mikropożyczka 5 tysięcy dla przedsiębiorców. Jest też dopłata do kredytów. Także to jest takie uzupełnienie głównie dla przedsiębiorców. Cieszę się, bo jak tak rozmawiałem z dwoma przedsiębiorcami, to oni mówią, że to są rzeczywiście dosyć łatwe pieniądze, no bo oni zawsze muszą zarobić. Przedsiębiorcy, kiedyś też byłem, to wiem, że musiałem zarobić te pieniądze. Dzisiaj je po prostu państwo daje, ale też przyznają, że to im pozwoliło zachować miejsca pracy, nie musieli ciąć etatów, zwalniać ludzi, a to jest głównym celem państwa polskiego rządu Zjednoczonej Prawicy, żeby nie było bezrobocia. No tutaj kolejny kamyczek do naszych sądów i naszego konkurenta, który mówi, że powstało milion bezrobotnych w Polsce, a tak naprawdę niecałe, jak dobrze pamiętam, 40 tysięcy, gdzie przybyło, sąd stwierdza, że to nie jest kłamstwo. No i ręce opadają, sąd walczy ze sprawiedliwością zamiast ją szerzyć. No i tak to wygląda.
Jeśli chodzi o samą tarczę, tutaj tarcza 4.0 daje duże uprawnienia przedsiębiorcom, jeśli chodzi na przykład o urlop dla pracowników, to nie jest za dużo.
To już będzie decydował sobie pracodawca, tak, w zależności od sytuacji ekonomicznej. No celem jest to, żeby utrzymać miejsca pracy i też pracownicy myślę, że powinni rozumieć, że jeśli nawet ten urlop jest przymusowy, nie pasuje im w danym miesiącu, no to mamy jednak ten trudny czas epidemii. Mamy jednak problemy w sensie finansowe, tak, no bo gospodarka stanęła, te łańcuchy dostaw zostały przerwane, eksport został wstrzymany. Dużo branż ma mniejsze lub większe problemy. Państwo próbuje pomóc i myślę, że pomaga skutecznie. I myślę, że pracownicy będą to rozumieć. To jest wyjątkowy rok. Za chwilę wrócimy do normy. Także tutaj myślę, że my jako wspólnota, jako Polacy podejdziemy do tego ze zrozumieniem.
Jak będzie głosował Klub Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowskiej Radzie Miasta w sprawie kredytu tych 156 milionów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego?
Znaczy, wczoraj na komisji się wstrzymałem jako przedstawiciel Klubu Prawa i Sprawiedliwości przy tym projekcie uchwały, dlatego że nie dostaliśmy kompletnych informacji, na co to dokładnie pójdzie. W momencie, gdy dzisiaj na sesji taką obietnicę dostaliśmy, że będą informacje, na jakie inwestycje to pójdzie, jeśli to będzie zgodne z naszymi oczekiwaniami, to...
A jakie są oczekiwania Klubu PiS?
Oczekiwania przede wszystkim są takie, żeby nie rezygnować z pieniędzy rządowych. Ja przypomnę, że w historii Gorzowa jeszcze tak dużo pieniędzy jak za rządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości nie wpłynęło do Gorzowa. I jeśli one zostaną zmarnowane, no to na pewno nie zagłosujemy za tym kredytem.
Ale prezydent Wojcicki mówi, że nie chce rezygnować z inwestycji, z dofinansowaniem, no bo to...
No
to
ja się bardzo cieszę z tej deklaracji, tylko wczoraj ona nie została jasno wyartykułowana na komisji, więc oczekuję, że dzisiaj na sesji zostanie jasno, wręcz na piśmie wyartykułowana.
Obsługa długu zawsze wchodzi w te wydatki bieżące. Będziecie jako klub domagać się pokazania, jak to będzie w perspektywie, bo to jest 2040, chyba 8 rok, do tego roku będziemy spłacać ten kredyt, więc pytanie, jak ten kredyt, spłata, będzie miała, jaki będzie miała wpływ na wydatki bieżące, no i wieloletnią perspektywę finansową, bo to zawsze trzeba ułożyć.
Znaczy tutaj my możemy oczywiście tego wymagać, tylko jak rozmawiałem z panią skarbnik, to jest dosyć trudne do wykazania, ponieważ no, dzisiaj też w budżecie do końca nie wiemy, jakie będą problemy z pieniędzmi, z podatków i tak dalej, bo jeszcze ciężko jest dzisiaj określić.
Wiceprezydent Szymonkiewicz mówi 100 milionów.
Dokładnie, to jest taka rzucona kwota, ale czy to będzie 100 milionów, czy więcej, czy mniej, jeszcze nie wiemy, więc ja też rozumiem służby prezydenta, że trudno im to określić i my jako radni no nie jesteśmy ludźmi, którzy za wszelką cenę chcą danych, które ciężko jednoznacznie sprecyzować, więc oczywiście będziemy chcieli taką informację, ale też rozumiemy, że jeżeli jest ją trudno stworzyć, bo danych nie ma, no to też jesteśmy wyrozumiali.
Z drugiej strony mówiliśmy o tarczy kryzysowej 4.0, która daje większą możliwość, czy też mobilność finansową samorządów, jeśli chodzi o zadłużanie, ale tylko na 2020 rok. Czy to nie był błąd rządu, że nie przedłużył tego przynajmniej o rok, dwa?
Znaczy rząd zawsze może to przedłużyć, tak? To nie jest problem. Ja myślę, że no, to jest dosyć takie bezpieczne. Do końca roku myślę, że każdy w samorządzie, wójt, burmistrz czy prezydent będzie wiedział ze swoimi służbami finansowymi, jakie już są skutki tej pandemii. I w tym momencie no, samorządowcy są zorganizowani. Jeśli będzie sygnał, że trzeba w jakiś sposób kolejny raz pomóc samorządom, to rząd na pewno to zrobi.
Absolutorium dla prezydenta Gorzowa, będziecie za, przeciw czy się wstrzymać?
Mamy z tym zawsze problem, bo to jest tak naprawdę polityczne głosowanie. Z jednej strony no, są pewne inwestycje w Gorzowie, które nam się podobają. Zresztą je wspieramy, no bo mają też środki rządowe i nam zależy. Ale z drugiej strony widzimy, że no, część inwestycji mocno się w czasie wydłuża. Nie jest to robione tak, jakbyśmy chcieli, więc wczoraj na klubie postanowiliśmy, że wstrzymamy się od głosu.
Jeśli chodzi o budowę strategii rozwoju Gorzowa 2030, bo to zapowiedział wczoraj, przedwczoraj gorzowski magistrat, to tutaj zadam to pytanie a propos właśnie dzisiejszej sesji, bo też będzie raport o stanie miasta prezentowany, czy też będzie tylko głosowanie, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało.
Chyba przyjęte do wiadomości.
Po prostu. Mhm. Natomiast czytając w tym raporcie, który jest, nie wiem, czy długi, czy krótki, ale tam
długi
są podstawowe
jest informacje,
przykuwa uwagę jedna informacja. Chodzi o ludność Gorzowa. Czy Gorzów, bo mówimy o rozwiązywaniu problemów i jaki Gorzów ma być za ileś lat, za 10 lat, w 2030 roku. Otóż, to też informacja dla wszystkich słuchaczy. W 2015 roku Gorzów liczył zameldowanych na pobyt stały prawie 18 tysięcy mieszkańców. W ubiegłym roku było to prawie 14 tysięcy, a więc 4 tysiące mieszkańców mniej. To jest realny problem, bo to są 4 tysiące osób mniej.
To jest realny problem w skali całego kraju, Gorzowa przede wszystkim. No ale to ja się powtarzam, już jestem trzecią raz radnym i się powtarzam od samego początku w swojej kampanii jako kandydat na prezydenta. Też o tym mówiłem, że no Gorzów, jeśli nie wzmocni się w takich trzech podstawowych fundamentach, gospodarka, ten aspekt społeczny, czyli mieszkania tanie plus żłobki, przedszkola plus edukacja, no to nie przyciągniemy mieszkańców, którzy tu przyjadą, zamieszkają. No, prezydent Wójcicki nie chce korzystać z mieszkania plus, nie chce budować żłobków, no bo taka jest prawda. No przecież na
wielu samorządów
osiedlu
w
europejskim
nie chce korzystać z mieszkania plus. No, są takie, które korzystają. To
dokładnie,
trzeba powiedzieć.
No nie chcą. No, moim zdaniem te mieszkania, jeśli chcemy przyciągnąć, tanie trzeba budować i dokładać z tego i zarówno z budżetu państwa, jak i z budżetu samorządu. Nie ma innego wyjścia. Niestety ta polityka nie jest prowadzona. No, widzimy po remontach mieszkań w tak zwanym zasobie komunalnym. Też to nie idzie najlepiej. Więc ta polityka niestety daje takie właśnie negatywne efekty. Trzeba ją drastycznie zmienić, ale mam wrażenie, że nie ma takiej woli.
Ostatnie pytanie, bo czasem się niestety kończy. Tramwaje wracają na tory 2 lipca. No, cieszymy się, ale pytanie o inwestycje, bo...
Chyba część tramwajów, bo nie
część,
wszystkie.
No właśnie, ale pytanie, bo miasto cały czas nie odpowiedziało tak do końca, co zrobić z linią, planowaną budową linii na Górczyn. Ja wiem, że prezydent zawiesił to w czasie, bo kryzys, bo pieniądze i tak dalej, ale pytanie, czy w ramach tego, że bierze 156 milionów złotych kredytu, czy może ta inwestycja, bo ona byłaby rentowna.
Możliwe, że tak, planów. Chociaż no mówię, poznamy dzisiaj jakieś szczegóły, ale szczerze mówiąc wątpię, bo to jest bardzo duży wydatek i jeśli się sprawdzą te negatywne prognozy, że w budżecie zabraknie bardzo dużo pieniędzy w związku z pandemią, no to podejrzewam, że to będzie pierwsza jakby inwestycja, która zostanie znowu przeniesiona w czasie.
Dziękuję za rozmowę. Sebastian Pieńkowski, szef Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie i wiceszef Gorzowskiej Rady Miasta, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.